24 lutego 2022 roku byłem w Moskwie. Położyłem się spać o 2 w nocy. Dzień wcześniej, tak jak cały tydzień, do Moskwy przylatywali lub dzwonili politycy z całego świata, chcący odwieść Władimira Putina od pomysłu wszczynania wojny. Po 2 godzinach snu obudził mnie telefon z warszawskiej redakcji. Proszę?
Cześć Maciek.
Cześć.
Cześć.
Trochę przysnąłem, ale okej.
No dobra, no to jesteśmy w gotowości, jak to się mówi, w taczu.
Lutego 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę. Choć w 2014 roku Moskwa podstępem i wysyłając żołnierzy zaanektowała Krym, w Donbasie tliła się wojna z prorosyjskimi separatystami, to i tak cywilizowany świat z niedowierzaniem i oburzeniem oglądał kadry, na których widać było rosyjskie kolumny przekraczające ukraińską granicę i smugi pocisków eksplodujących nad ukraińskimi miastami.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі.
Dziś nad ranem wojska rosyjskie rozpoczęły zbrojną agresję przeciwko naszemu sąsiadowi, niepodległej, suwerennej Ukrainie.
Nim nadszedł świt 24 lutego 2022 roku, pierwsze rakiety spadły na Mariupol, portowe miasto nad Morzem Azowskim.
Pamiętam to wszystko jak jakiś koszmar.
Mariupol, Martin Dorozin, korespondent czeskiego radia.
A wtedy w lutym siedzieliśmy w jednej takiej knajpie muzycznej i wszyscy się tam dobrze zabawiali, śpiewali piosenki ukraińskie, nawet piosenki rosyjskie. Niby wszystko jest okej. No, ale na tej ostatniej demonstracji za Ukrainę, wtedy tam było, no, górą 300 ludzi. I oni się już wtedy obawiali, że coś przyjdzie, bo dostawali jakieś SMS-y groźne i tak dalej. No i wtedy to wszystko się wydarzyło 24. Huk tej artylerii, no nie zapomnę nigdy.
Я повернувся з роботи 23 лютого, десь в другій ночі.
Київ, Михайло Подолак, doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy.
Wróciłem z pracy do domu około 2 w nocy, z 23 na 24 lutego. O 4:45 usłyszałem pierwsze eksplozje. Niedaleko miejsca, w którym mieszkam, jest kijowskie lotnisko i to na nie spadły pierwsze pociski. O 5:30 ponownie pojechałem do pracy. Od początku wiedzieliśmy, że to pełnowymiarowa inwazja, bo z informacji, które do mnie spływały, wynikało, że oni atakują z różnych kierunków, w tym od strony Białorusi i maksymalną liczbą kolumn. Równolegle przeprowadzili kilkaset uderzeń rakietowych. Dla nich najważniejszym było wejście do centrum stolicy, zniszczenie dzielnicy rządowej, wywieszenie rosyjskich flag i ogłoszenie: zdobyliśmy Kijów, sprzeciw nie ma sensu, poddajcie się. Tak wyglądały pierwsze godziny inwazji.
Zdawajcie się i tak dalej. O tak to było w pierwsze tam godziny wtorgnienia.
Lutego 2022 roku w Moskwie o poranku tysiące Rosjan wsiadło do samochodów, ale nie wszyscy tego dnia po wysłuchaniu wiadomości mieli siłę, żeby pojechać do pracy. Na zawsze zatłoczonych ulicach było pusto i cicho. W redakcji opozycyjnego dziennika Nowaja Gazeta redaktor naczelny, nagrodzony kilka miesięcy wcześniej pokojową nagrodą Nobla, Dmitrij Muratow, usiadł z zespołem dziennikarzy przy stole, aby mówić o redakcyjnych planach na najbliższe dni.
Dziś rano zgromadziliśmy się wszyscy w redakcji. Jesteśmy pogrążeni w rozpaczy, bo nasz kraj na rozkaz prezydenta Putina rozpoczął wojnę z Ukrainą i nie ma kto zatrzymać tej wojny. Dlatego oprócz rozpaczy czuję też wstyd. Głównodowodzący obraca w palcach jak brelok od drugiego samochodu przycisk jądrowy. Czyżby kolejnym krokiem miała być jądrowa salwa? Jak inaczej rozumieć słowa Putina o broni odwetu? Tylko antywojenne ruchy Rosjan mogą uratować życie na tej planecie.
Po-mojemu, może spaść życie na tej planecie.
Sama wiadomość o rozpoczęciu rosyjskiej inwazji nie była dla nas zaskoczeniem, dlatego że spodziewaliśmy się takiego obrotu wydarzeń, zresztą przez
Kijów. Tomasz Jędruchów, korespondent Telewizji Polskiej.
Ostatnich kilka tygodni wszystkie scenariusze były na stole, więc tutaj było jasne, że i ten z tą pełnowymiarową, pełnoformatową agresją również jest jak najbardziej prawdopodobny, ale pierwsze chwile i pierwsze momenty absolutnie były czymś nierealnym, dlatego że trudno było sobie wyobrazić, co to tak naprawdę oznacza. Trochę więcej można było zrozumieć, kiedy już jechaliśmy do centrum. To cały czas było jeszcze bardzo wczesne rano, ale już wtedy widzieliśmy, że sytuacja jest zgoła inna niż codziennie, to znaczy zazwyczaj samochody stały w korkach do centrum. Tego dnia samochody wyjeżdżały z miasta. Było widać, że bardzo dużo ludzi stara się opuścić Kijów. No i było też znamienne to, że bardzo dużo było samochodów na numerach dyplomatycznych, co pokazywało, że rzeczywiście w popłochu starają się dyplomaci opuścić miasto. Ale bez wątpienia najbardziej przejmującym momentem było to, kiedy w czasie pierwszego wejścia jeszcze na Majdanie rozległy się syreny alarmowe. No i już słyszeliśmy wybuchy rakiet przylatujących do Kijowa. Natomiast kiedy byliśmy w hotelu Ukraina, który był takim centrum dowodzenia, to z wysokich pięter mogliśmy widzieć już skutki tych nalotów i bombardowań.
W Moskwie działacze opozycji chcieli wyjść na ulicę, aby zaprotestować przeciwko inwazji Putina na Ukrainę, ale zostali spacyfikowani przez policję. Lider opozycji Ilja Jaszyn ogłosił powstanie antywojennego ruchu.
Rosyjskie czołgi wdarły się na cudze terytorium i wysadzają desant. Miasta sąsiedniego państwa ostrzeliwują zmasowanym ogniem, bombardują i szturmują Kijów, Charków, Mariupol, Mikołajów, Sumy i inne miasta. Każdego dnia giną setki naszych żołnierzy i setki Ukraińców. Przyjaciele, nie możemy milczeć. Ogłaszam powstanie w Rosji antywojennego ruchu, którego celem jest przerwanie rozlewu krwi i inwazji na Ukrainę, przerwanie mordów obywateli sąsiedniego kraju i uratowanie życia rosyjskich żołnierzy, których wciągnięto w tę rzeź.
Прекратить убийство граждан соседнего государства и сохранить жизни российских солдат и офицеров, которые оказались втянуты в эту бойню.
W Waszyngtonie już na kilka tygodni przed rozpoczęciem inwazji panowało przekonanie, że
Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia.
Rosja uderzy na Ukrainę, choć wielu europejskich przywódców, a nawet sam Zełenski, wydawali się nie wierzyć w taki scenariusz. W okresie poprzedzającym uderzenie, czyli przed 24 lutego, niemal codziennie sam prezydent Biden i inni amerykańscy urzędnicy ostrzegali, że wojna jest nieuchronna. Mimo to, kiedy 24 lutego rano polskiego czasu, czyli późnym wieczorem waszyngtońskiego, zobaczyłem rosyjskie czołgi przekraczające ukraińską granicę, odczułem szok, prawdopodobnie tak jak większość ludzi na świecie. Niedługo po rozpoczęciu ataku, kiedy było już jasne, że Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, Joe Biden wraz ze swoją żoną Jill wydali oświadczenie, które zaczynało się od słów: modlitwy całego świata są dziś z mieszkańcami Ukrainy, którzy cierpią z powodu niesprowokowanego i nieuzasadnionego ataku rosyjskich sił zbrojnych. Dalej Biden ostrzegał Rosję przed konsekwencjami swoich działań, przede wszystkim sankcjami, które za chwilę miały nastąpić i później nastąpiły. A oświadczenie to kończyło się słowami: dziś wieczorem Jill i ja modlimy się za odważnych i dumnych mieszkańców Ukrainy.
Tymczasem na Ukrainie mieszkańcy dziesiątek miast oglądali z okien swoich domów tragiczny spektakl stworzony przez setki rakiet spadających na pobliskie lotniska, bazy wojskowe i budynki administracji rządowej.
My byli na stryje triugolnika. To
Irpień, Wołodymyr Koskin, pisarz i fotografik.
Bucha, to Irpień w centrum.
Znajdowaliśmy się na wierzchołku trójkąta. Bucha, Irpień w centrum i Hostomel. Często natykałem się na zabitych, a zaczęło się to od tego, że 24 lutego rozpoczęła się wojna, a 27 są moje urodziny. Tego dnia odwołałem gości, bo uznałem, że przyjadą do mnie i mogą już nie wrócić do domów. Poszedłem na spacer nad pobliskie jezioro, aby rozejrzeć się po okolicy. To wtedy obok garaży pierwszy raz zobaczyłem pojedyncze krzyże, niewielkie mogiły, a na jednej z nich tabliczkę z numerem rejestracyjnym samochodu. Człowiek zginął, bo ostrzelali jego auto. Nie było ani paszportu, ani żadnych innych dokumentów, więc położyli tabliczkę z numerem samochodu, żeby jakoś można było go zidentyfikować. Przerażały mnie spychacze i koparki. Było bardzo dużo trupów, z którymi coś trzeba zrobić, dlatego wykopywano ogromne doły i tak powstawały zbiorowe mogiły. Porażało to, że w biały dzień nad nami nieustannie bzyczały drony. Było ich bardzo wiele i wyglądały jak rój pszczół, a ulica, nad którą latały, przypominała jeden wielki sygnalizator świetlny, który wykorzystywały rosyjskie bombowce lecące na Kijów. Zwróciłem uwagę, że zawsze latały parami.
Ulica Majak, nad którą lecieli rosyjskie istrybiciele, bombardierowczyki, bombić Kijów. Przecież latali obyczajnie parami.
— проснулася від звуків вибухів десь о 5:30 ранку.
Обудив мене гук вибухів. Була 5 рано.
Маріуполь. Катерина Сухомлинова, депутована Ради Міської.
Ponieważ Mariupol od dawna jest miastem przyfrontowym, to nie zdziwiłam się ani nie wystraszyłam. Normalne dźwięki eksplozji jak każdego dnia. Nawet nie budziłam męża ani córki. Spaliśmy jeszcze do 7:00 i dopiero gdy włączyłam internet i telewizor, dowiedziałam się, że te wybuchy słychać na terytorium całej Ukrainy. Zrozumiałam, że zaczęła się inwazja, którą już wcześniej przewidywałam, opierając się na informacjach różnych wywiadów z całego świata, które ostrzegały przed rosyjską agresją.
Про це говорили, що Росія готується до вторгнення.
Czwartego lutego 2022 roku w głowach wielu Rosjan zrodziła się myśl. Skoro nie możemy wyjść na ulicę i powstrzymać Putina, bo jest nas zbyt mało, to może trzeba jechać na Ukrainę, żeby wesprzeć naszych sąsiadów Ukraińców. Petersburg, Tatiana Kosinowa, działaczka Stowarzyszenia Memoriału.
Już na koniec jesieni 2021 roku przeczuwałam, że dzieje się coś bardzo poważnego. Wewnętrznie byłam napięta i pierwszy raz przyszło mi do głowy, że trzeba wyjechać z Rosji. Nigdy wcześniej nie miałam takich pomysłów i wtedy pomyślałam, że Putin jest takim grabarzem imperium. W nocy z 23 na 24 lutego nie mogłam spać. Później oglądałam w telewizji, jak rosyjskie czołgi przekraczają ukraińską granicę, jak zaczyna się ostrzał i to był koszmar. Poczułam, że muszę teraz właśnie w te dni być na Ukrainie. Będę pracować jako sanitariuszka, robić co tylko będzie trzeba i muszę być po tamtej stronie.
Ну, проспал, войну проспал, понимаешь?
Киев. Роман Цимбалюк, dziennikarz ukraińskiej agencji Union.
Przespałem początek wojny.
Проспал выезд, взрывы, все проспал. Проспал заправку машины, машину не заправил, она так у меня, когда бензин сразу потом пропал.
Przespałem eksplozję, przespałem ostatni moment, żeby zatankować samochód, a później benzyna na długo zniknęła ze stacji paliw. Pamiętam, że gdy już się dowiedziałem o początku wojny, włączyłem YouTube i powiedziałem, wszyscy do broni, będziemy walczyć. Bardzo się bałem. I teraz też się boję, bo w Kijowie różnie bywa.
Nie, jeśli teraz straszno, za to время, no da i jeśli teraz tu jakby po-raznemu bywa.
Bałem się także o rodzinę, bo dwa dni przed wybuchem wojny z Moskwy przyjechała moja żona z dziećmi. W głowie miałem tylko jedno. Jak ich ratować?
Kuća myśli takich, a jak ich spasti?
Pomyliłem się. Nie sądziłem, że Rosjanie są tacy głupi i tępi. Z punktu widzenia zdrowego rozsądku napaść na Ukrainę to absurd. Przypomnę, że oni tam w Moskwie zaczęli na mnie nagonkę, bo mówiłem, że do rosyjskich żołnierzy, którzy przyjdą na Ukrainę, będziemy strzelać. Dla mnie to było oczywiste.
Ciebie nie prosto tak сказал, что я проспал начало войны, я не заправил машину.
Żebyś zrozumiał, że nie tak sobie powiedziałem, że przespałem początek wojny i nie zatankowałem samochodu. W każdym nieszczęściu jest odrobina szczęścia.
Jak tu szturmowali pojazdy ewakuacyjne w Kijowie, no nie daj Boże, koniecznie komu to przeżyć.
Gdy ludzie szturmowali pociągi ewakuacyjne, gdy wszędzie były niesamowite korki, zrozumiałem, że trzeba poczekać. Wywiozłem rodzinę po 3 tygodniach. Pamiętam, że tego dnia rosyjska rakieta uderzyła w centrum handlowe, około 6 kilometrów od mojego domu. Dla mnie to był ostatni dzwonek. Zdążyłem wcześniej wreszcie zatankować samochód i powiedziałem rodzinie, zabierajcie torby, wywożę was.
No jedyne, że w tym czasie ja już zapraszam. Правила автомобілі, я їм сказав, всі збираються, я вас вивожу.
Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар.
Хай Марс!
В росіян зі сраки дим.
Хай Марс!
Ла-ла-ла-ла-ла.
Хай Марс!
Gdy rosyjskie rakiety spadały na ukraińskie wsie i miasta, na polsko-ukraińskiej granicy gromadziły się tysiące ukraińskich rodzin, aby szukać schronienia w naszym kraju.
Z Donieckiej oblasti, z malinkowa города Dobropolje.
Jesteśmy z obwodu Donieckiego, z małej miejscowości Dobropolje. Uciekło nas 6 osób, ja z siostrą i dziećmi. Tam zostali nasi mężowie i starzy rodzice. Nie chcieli jechać, nie chcieli porzucać domu, a my wyjechałyśmy.
Nie mogą porzucić domu, a my ujechali.
Nas tam niebolsza była dziewnia.
Tam jest niewielka wieś, nazywa się Kisielowka. Ta rosyjska banda 2 dni nas atakowała i nie dała rady naszym żołnierzom. To oznacza, że oni nie zdobędą Ukrainy. Oni nie mają tyle siły.
Charkowska oblast.
Jestem z obwodu charkowskiego. Rosjanie ostrzeliwują nas ze wszystkich stron. Byliśmy ostatnimi, którzy opuścili naszą wieś.
4 dni jechałyśmy do Polski. Pieszo, autobusem, samochodem i na koniec pociągiem. Dzięki Bogu udało się.
Sława Bogu, wyrwaliśmy.
Ja думаю, uda się.
Sądzę, że uda się ich odeprzeć. Nie ma innej możliwości. Uda się, uda. Na 100% się uda. Nie mam żadnych wątpliwości.
Ciężkie walki. Nawet nie przypuszczałem, że Ukraina może stawić taki opór.
Ja jakby nie ожидал, że Ukraina może taki opór dać.
Nie wszyscy mogli uciec w bezpieczne miejsce przed rosyjską agresją. Rosjanie zajmowali miasta leżące wokół Kijowa i zaprowadzali tam swoje porządki, terror, tortury, zabójstwa i grabieże.
Pierwsze uczucie. Tego nie może być.
Irpień, Wołodymyr Koskin, pisarz i fotografik.
To jakiś fars, to bred.
Pierwsze moje odczucie... To się nie dzieje naprawdę. To jakaś farsa, jakieś brednie. Mija jeden dzień i zaczynamy się bać, bo do naszego domu zbliża się fala ognia i dymu. Paliły się domy na sąsiednich ulicach. Mówię do swojej żony Żenia, jeśli ulica nie powstrzyma pełzającego ognia, to spłoną nasze bloki i koniec z nami. Na szczęście ta fala ognia zatrzymała się. Wtedy zacząłem częściej wychodzić z domu. Widziałem obok garaży i torów kolejowych zaimprowizowane mogiły, spychacze ryjące doły dla zbiorowych pochówków cywilów, absolutnie pokojowo nastawionych ludzi, bo u nas nie było regularnych wojsk, a jedynie słabo uzbrojona obrona terytorialna, której ktoś podrzucił kilka dżewelinów, takich ręcznych pocisków przeciwpancernych.
Jedynie, że ребятам подкинули немножко джевелинов.
Wtedy też dotarłem do parku centralnego, gdzie ku mojemu przerażeniu zobaczyłem rosyjskie grady nieustannie strzelające w kierunku Kijowa.
W 9-hektarnym parku bazują się grady, rosyjskie grady, które dolbają po Kijowu.
Przychodzi 27 lutego. przepada światło, gaz i ogrzewanie. Pamiętam, że tego dnia tylko raz wyszedłem z domu. Przyniosłem cegły z rozwalonej kamienicy i położyłem po trzy na każdy z czterech palników kuchenki gazowej. Na nich rozpaliłem ogień i w ten sposób mogliśmy się ogrzać i przygotować coś do jedzenia. Na ulicy śnieg, minusowa temperatura, więc w takich warunkach, tak jak była na zewnątrz, tak też było i w mieszkaniu, czyli sobaczy chłód. Dzięki tym cegłom i zaimprowizowanemu palenisku mogliśmy przeżyć.
No, благодаря этим кирпичам, этой импровизированной выставке, мы могли выжить.
Початок війни для мене почався дуже жахливо.
Ларіса, мешканка Хової пристані над Дніпром.
Початок війни – то для мене страшний час. Мій муж акурат в тим часі знайдувався в шпиталі на відділі реанімаційним. Пам'ятам, що около 6 зателефонували до мене діти і ознайміли: «Мама, почалася війна». Oni byli wtedy w Chersoniu, a ja u siebie w miejscowości Hoła Pristań, jakieś 45 kilometrów od Chersonia. Kilka godzin po ich telefonie usłyszałam najpierw pojedyncze wystrzały, a później całą kanonadę. Agresor atakował most Antonowski na Dnieprze.
My do tego czasu my nie wychodzili z domu. A gdzieś biля 18 godziny wieczorem my poszli w lekarnię do człowieka.
Przez cały dzień nie wychodziłam z domu, bałam się. Dopiero po 18, gdy ucichły strzały i eksplozje, poszłam do męża do szpitala. Na dziedzińcu stały dwa rosyjskie wozy pancerne i kręcili się uzbrojeni żołnierze.
Stajali przy wchodzie bardzo wojskowych rosyjskich.
Początkowo nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to Rosjanie. Dopiero gdy przechodziłam obok grupy mężczyzn z karabinami, gotowymi do strzału, zobaczyłam na mundurach różne naszywki, w tym z napisem Rosja.
My zobaczyli na rukach napisane Rosja.
Idąc szpitalnymi korytarzami, widziałam leżących na podłodze zakrwawionych mężczyzn. Mojego chorego męża nie zastałam na oddziale reanimacyjnym. Pielęgniarki powiedziały, że musiały zrobić miejsce dla Rosjan i ciężko chorych Ukraińców przewiozły do innych sal. Mój mąż leżał w wieloosobowym, nieogrzewanym pomieszczeniu, którym nie miał dostępu do tlenu. To ważne, bo on był chory na COVID i potrzebował tlenu. Niestety, następnego dnia mój mąż bez odpowiedniej pomocy medycznej umarł.
A on był chory na COVID i mu potrzebny był kisień, czysty kisień. Tomu człowiek na drugi dzień pomarł.
W kolejnych dniach w okolicy Hołej Pristani słychać było pojedyncze eksplozje. Tak zaczęła się dla mnie wojna.
Ale rozumieli, że zaczęła się wojna.
Przed wybuchem wojny wielu Ukraińców już mieszkało w Polsce. Założyli rodziny, codziennie chodzili do pracy i 24 lutego 2022 roku do każdego z nich zadzwonili krewni lub znajomi, którzy już na własnej skórze odczuli pierwsze skutki rosyjskiej agresji.
Maria Malicka, w przeszłości Rybciak z obwodu chersońskiego, z Żelaznego Portu. To bezpośrednio nad morzem, takie kurortne miasteczko. Ja była w ciąży, 4. miesiąc, 5. I po prostu dzwoni mama o 7 rano i mówi: zaczęłaś wojna, lecą rakiety. Ja nie wiem, czy ja przeżyję. To po prostu był kontrolny strzał w głowę. Ja była w takim stanie, że ja po prostu nie wiedziała, co robić, gdzie dzwonić. I słowo wojna w ogóle, to jest, ja zaczęłam szukać informacji i rozumienie tego, że oni wszędzie, że wszędzie leci, a ja jestem z tego państwa i u mnie naprawdę wszędzie tam ludzi, które mogą po prostu nie przeżyć tego. tak naprawdę było w takim stanie, że ja nawet dokładnie nie mogę powiedzieć, co i jak się działo. Takie wymazanie po prostu, kontaktowanie się z ludźmi, które w Polsce, czy wszystko u nich w rodzinach dobrze, czy u moich wszystko dobrze. I ten fakt, po prostu każdy dzień przychodzili jakieś nowości typu ten zginął i ja znam tych ludzi, tam po prostu wideo rzucali, gdzie leżą po prostu żołnierzy, ludzi, kobiet gwałcą, dzieci gwałcą, zabójstwa wszędzie. I po prostu rozumiesz, że w twoim tym wszystkim jest twoja rodzina, a ty siedzisz tu i nic. Po prostu...
Natalia Panczenko, liderka inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa. Ja tego chyba nigdy nie zapomnę. Oczywiście mnie obudził telefon mamy. Najpierw zobaczyłam, że około 4 nad ranem czasu warszawskiego dzwoni do mnie koleżanka ze Stanów, ale pomyślałam, że chyba pomyliła czas i nie odebrałam. Po chwili dosłownie zadzwoniła mama i zrozumiałam, że mama raczej nie mogła pomylić czasu, więc coś się stało. Odebrałam. No i właśnie usłyszałam matkę po raz pierwszy chyba, która płakała do słuchawki, mówiła, że jest wojna. No i zastanawiałyśmy się razem, co w takim razie robić, od czego zacząć i tak dalej. I wtedy, jak po 4 się obudziłam, to już nie pamiętam, za ile dni zasnęłam kolejny raz.
Żenia Klimakin, dziennikarz ukraiński, od 14 lat pracujący w Polsce. Do mnie zadzwoniła przyjaciółka z Polski. Zaczęła zadawać bardzo, jak mnie się wydało, wtedy głupie pytania. Czy już wiesz? O czym wiesz? A rodzice do ciebie dzwonili? Nie, nie dzwonili. O co chodzi? O co? I ona wtedy powiedziała, wojna się zaczęła, Żeniu. Duża wojna się zaczęła.
Nie było kilka sytuacji, kiedy u moich znajomych u женщин погибали любимые.
Miałem kilka takich sytuacji, gdy moim znajomym kobietom umierali mężczyźni, których one kochały, albo mężowie, albo narzeczeni. I napisałem wiersz Płacz Ukrainki.
I co z tego, że завтра прийде завтра?
Co z tego, że jutro wstanie nowy dzień?
Якщо у мене убили коханого.
Skoro zabili mi ukochanego. Co z tego, że świat nazwał Putina potworem, skoro zabili mi ukochanego? I co z tego, że wokół wszystko kwitnie, jeśli zabili mi ukochanego? Co z tego, że pocieszają mnie krewni i przyjaciele? Zabito mi ukochanego. Tak, mroczne siły zła natrafiły na opór, ale zabili mi ukochanego. Tak, bronimy ojczystej ziemi, jednak zabili mi ukochanego. Obrona zawsze wymaga ofiar, lecz zabili mi ukochanego. Wojna to zawsze absurd i zdziczenie. Zabili mi ukochanego. Czym zapełnić pustkę? Zabili mi ukochanego. Wolność jest najwyższym dobrem. Boże jedyny, zabili mi ukochanego.